Dzień dobry, Adam Jęczewski. Gościem Polskiego Radia Białystok jest pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej Stanisław Żaryn. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Panie ministrze, na czym skupia się teraz rosyjska propaganda w polskim internecie?
Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców. I ten motyw widzimy od samego początku tej pełnoskalowej inwazji jako coś, na czym Rosjanom zależy przede wszystkim. Choć ostatnie tygodnie to raczej wzrost innego rodzaju działań, które mają przekonywać, że Rosja jest ofiarą jakiegoś wielkiego spisku międzynarodowego świata Zachodu, który jest czymś, co zagraża de facto Rosji. To jest oczywiście wątek głównie kolportowany dla samych Rosjan, ale i w polskiej przestrzeni informacyjnej widać pewnego rodzaju odblaski tego.
Jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie i próbę ich zepsucia przez propagandę rosyjską, to czy pojawiły się jakieś nowe hasła, czy to są wciąż próby grania na trudnych relacjach historycznych polsko-ukraińskich, podburzaniu też Polaków przeciwko uchodźcom wojennym z Ukrainy?
Te wątki są takie same właściwie od czasu wybuchu tej wojny. To, co może jest istotne, to podchwytywanie różnych wątków, które są bieżącą agendą. Wykorzystywanie na przykład wizyt polskich przywódców politycznych na Ukrainie po to, żeby przy tej okazji właśnie kolportować różne tezy oparte na temacie rzezi wołyńskiej, różnego rodzaju manipulowanie wizytami, też po to, żeby pokazać, co jest dosyć kuriozalne, ale takie tezy są wciąż kolportowane, że ta wojna to jest jeden wielki wymysł i teatr, bo na przykład prezydent Duda nie odwiedzałby tak często Ukrainy, gdyby tam naprawdę trwała wojna. To są przekazy rosyjskiej propagandy również.
Panie ministrze, co z ludźmi, którzy w przestrzeni publicznej powielają tego typu treści, bo są osoby, nie używając nazwisk, znane w internecie, nawet z tytułami naukowymi, ba, nawet z mandatami poselskimi, które jeden do jednego powielają rosyjską propagandę i są w zasadzie bezkarne.
No tutaj na pewno jest to pole do działań związanych z edukacją. My w moim biurze na razie skupiamy się na profilaktyce, edukowaniu społeczeństwa po to, żeby ono samo oceniło, czy osoby sprawujące funkcje publiczne powinny kolportować takie czy inne tezy i jakie to może mieć konsekwencje dla Polski. Musimy również szukać pewnego rodzaju mechanizmów, które mogą w sposób być może bardziej jednoznaczny pozwalać na wkroczenie w tego typu działalność propagandową. To, co mogę powiedzieć i czym się zajmujemy, to działania służb specjalnych, które w gąszczu różnych osób i podmiotów, które zajmują się kolportowaniem takich tez, wyłapują i wyszukują tych, którzy robią to po prostu na zlecenie rosyjskich czy białoruskich służb specjalnych. Mieliśmy kilka takich przykładów, gdzie polskie służby albo zatrzymywały właśnie współpracowników wywiadów obcych, którzy byli zadaniowani również w obszarze siania dezinformacji, bądź też podejmowaliśmy jako państwo decyzję o wydaleniu różnego rodzaju cudzoziemców po to, żeby oni właśnie takich działań nie prowadzili. Tutaj wielkie zadanie nie tylko przed Polską, ale przed wieloma państwami demokratycznymi Zachodu, żeby szukać rozwiązań, być może częściowo penalizujących tego typu działalność informacyjną.
Z jednej strony mamy wolność słowa, z drugiej strony żyjemy jednak w warunkach, jakby nie patrzeć, wojennych. Może jednak należałoby jakoś usystematyzować ustawowo karanie oczywistych przypadków powielania rosyjskiej narracji.
U mnie w biurze analizujemy różnego rodzaju pomysły, czy zastanawiamy się, jakiego rodzaju propozycje warto byłoby sformalizować i ubrać w jakiś projekt ustawy. Natomiast tutaj stąpamy po bardzo wrażliwej materii i znalezienie dobrego rozwiązania prawnego, które by sankcjonowało wykraczanie poza wolność słowa, bądź też złe wykorzystywanie wolności słowa, jest czymś, co jest koniecznością, bo nie możemy być naiwni, nie możemy nie widzieć tego, co się dzieje, ale z drugiej strony jest to wielkie zadanie i wielka delikatność jest potrzebna, żeby dobrze takie przepisy napisać. Stąd, jak mówię, jesteśmy dopiero na początku tej drogi.
A czy są sygnały ze strony rządu, że jest otwarty na tego typu inicjatywę?
Nie mamy żadnych sygnałów ani rozmów. Tu na razie prowadzimy różne wewnętrzne analizy u mnie w zespole i zobaczymy ten pierwszy etap, do czego nas doprowadzi. Dopiero później będziemy mogli się zastanawiać nad jakimiś konkretnymi rozmowami politycznymi.
Panie ministrze, 90 osób dziennie, 80, 130 osób dziennie przekracza w ostatnich dniach granicę polsko-białoruską. Jak tutaj będzie kształtować się w najbliższym czasie sytuacja? Bo z jednej strony zabezpieczenie granicy nie będzie sprzyjać temu nielegalnemu przekraczaniu. Kończy się budowa zapory elektronicznej. Z drugiej strony pogoda będzie coraz bardziej sprzyjać.
No tutaj się zgadzam z tym charakterem pewnych czynników, które pan rzeczywiście nakreślił. Z jednej jednej strony już widzimy większe zainteresowanie w różnego rodzaju państwach, które są takim rezerwuarem migrantów, głównie z Afryki czy z Bliskiego Wschodu. Widać ewidentnie większe zainteresowanie ruchem migracyjnym. To na pewno z czasem, kiedy pogoda będzie się poprawiała, będzie trend wzrostowy.
A w czym to się przejawia, panie ministrze? To przejawia się częstszymi lotami do Mińska na przykład, czy do Rosji?
Nie, na razie widzimy raczej większą aktywność tych podmiotów, które albo prowadzą działania takie promocyjne związane z tym szlakiem migracyjnym przez Białoruś i Rosję, albo pewną aktywnością w mediach społecznościowych, która pokazuje, że zainteresowanie tym ruchem jest zdecydowanie napędzane w ostatnim czasie i to oczywiście warunki pogodowe będą sprzyjały temu trendowi. Mamy świadomość, że tu wiele będzie zależało od decyzji politycznych, które będą zapadać w Rosji. Przypomnę, że to w tej chwili Rosja jest głównym hubem transportowym dla tych cudzoziemców, którzy znajdują się na granicy białorusko-polskiej i to jest zdecydowanie czynnik, który trzeba brać pod uwagę. Jeżeli Rosji będzie się opłacało zwiększyć ruch na naszej granicy, to będą takie próby i decyzje podejmowane.
Z drugiej strony kończy się budowa zabezpieczeń elektronicznych na granicy. Ta granica jest coraz lepiej strzeżona.
Oczywiście to jest czynnik, który był kluczowy, jeżeli chodzi o zatrzymanie tej wielkiej fali, z którą się mierzyliśmy w roku 2021. Ja przypomnę, że to, co dzisiaj jest odnotowywane, to jest coś, co nadal niepokoi, ale mówimy o skali dużo, dużo mniejszej niż rok 2021. Więc granica jest dobrze strzeżona, bariery fizyczne i elektroniczne będą pełniły swoje funkcje i będą realnie pomagały zatrzymać ten potok cudzoziemców. Ale no nie mam złudzeń, to nie jest koniec tej operacji hybrydowej. Ona na pewno będzie kontynuowana.
W 2021 roku w listopadzie ze względu na kryzys graniczny, eskalację przez Białoruś, zamknięto przejście w Kuźnicy. Ostatnio ze względu m.in. na skazanie Andrzeja Poczobuta zamknięto przejście w Bobrownikach. Jak widać, chyba jednak Białorusinów to nie przekonało do zmiany swojej perspektywy, do zmiany prowadzenia polityki. Ostatnio wyroki usłyszeli Paweł Łatuszka i Swietłana Cichanouska.
Niestety widzimy, że Białoruś jest nadal na kursie pewnej wrogości wobec Polski i polskości. Widzimy rzeczywiście wyraźnie, że utrzymuje się taki sposób działania prowokacyjny, bardzo eskalujący relacje polsko-białoruskie. To, co robi wciąż Mińsk, to zaognianie tego typu działań. Poza tym wyrokami, o które pan wspomniał, mieliśmy wciąż i mamy wciąż niestety przykłady dewastacji różnych ważnych miejsc związanych z polskością na Białorusi. Ostatnio odnotowaliśmy zniszczenie fresków w kościele na Białorusi. Także to jest wszystko działanie eskalacyjne, prowokacyjne. Mamy tego świadomość i jeżeli będą takie decyzje i taka konieczność będzie, Polska podejmowała kolejne działania, które mają osłabiać możliwości funkcjonowania reżimu Aleksandra Łukaszenki.
A co jeszcze mamy wśród tych instrumentów, które mają wpływać na Białoruś?
Mamy bardzo duże możliwości oddziaływania na sankcje Zachodu szeroko pojętego. Mamy własne możliwości sankcyjne. Różne decyzje mogą zapaść dotyczące funkcjonowania naszej granicy z Białorusią. To wszystko są potencjalne możliwości, ale o decyzjach będzie rząd informował, kiedy one zapadną. Na pewno to nie jest tak, że jesteśmy bezradni i tylko się przyglądamy. Różne działania na bazie dyplomacji, różne działania na bazie pewnego miękkiego oddziaływania też trwają.
Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej Stanisław Żaren był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.